Radio Lublin przedstawia słuchowisko pod tytułem Tego długo nie da się jeść, według autobiograficznej książki Andrzeja Szymczakowskiego Sam ze sobą. W roli autora Jan Wojciech Krzyszczak, w roli czytelnika wspomnień Maria Brzezińska.
Nie mam ambicji zostać pisarzem, ale lubię pisać. Miłość do języka ojczystego wyniosłem ze szkoły, a moją wyobraźnię ukształtowało Polskie Radio, program pierwszy w Warszawie i Radio Lublin.
Z wdzięczności za wieloletnie słuchanie nas wypada teraz zamienić się rolami. To pan będzie mówił słowami swojej książki, a my będziemy słuchać.
W domu, w którym mieszkam, otacza mnie wielkie grono ludzi. Pozornie nigdy nie jestem sam. Są to jednak ludzie interesujący się moją osobą wyłącznie z urzędu, bo tak nakazuje ustawa. A ja tęsknię za prywatnością, bliskością.
Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego.
Rodziny ze strony ojca nie znam. A ze strony mamy to było 6 ciotek i 2 wujów księży. Chrzciny kilkanaście dni po moim urodzeniu były zorganizowane w sposób tradycyjny, jak mi ktoś powiedział. Całe towarzystwo się popiło i pobiło. Kiedy wybuchła II wojna światowa, miałem już aż 8 miesięcy. Wtedy już chyba było mamie znane rozpoznanie medyczne. Choroba Littla, okołoporodowe porażenie mózgowe. Przeszedłem 9 operacji ortopedycznych polegających na podcinaniu i zwalnianiu mięśni, prostowaniu nóg, likwidacji przykurczów. Te wszystkie zabiegi nie doprowadziły do tego, bym mógł samodzielnie chodzić. Więc całe życie siedzę i poruszam się na wózku inwalidzkim. Tylko wózki się zmieniały.
Pamiętam te wózki. Nagrywałam kiedyś ich specyficzny pisk, gumowe opony po linoleum, którym dawno temu wyłożone były podłogi Domu Pomocy Społecznej. Ale teraz nie o tym. Ucieszyłam się, że umieścił pan w swojej książeczce kilka zdjęć z dzieciństwa. Znamy się tyle lat, a nigdy ich nie widziałam. Jaka ładna mama, wysoka, jaka ciepła. A pan, trochę przytrzymywany przez mamę, stoi jeszcze na własnych nogach.
To, że miałem 2 wujków księży, nie znaczy, że poznanie katechizmu przyszło w sposób normalny. Uprawnienie do pierwszej komunii świętej zdobyłem poprzez tajne nauczanie religii. Siostra zakonna tłumaczyła mi zagadnienia z katechizmu, a później ksiądz proboszcz przeegzaminował i 24 kwietnia 1949 roku przyjąłem pierwszą komunię świętą. Mama postarała się zrobić dobry świąteczny obiad, ale nie udał się, ponieważ ojciec przyszedł pijany i wszystko zepsuł. Pomyślałem wtedy, że jeżeli kiedykolwiek będę miał własny dom, to u mnie do czegoś takiego nie dojdzie. W Strzelcach Opolskich, gdzie mieszkaliśmy, Wożono mnie do szkoły podstawowej na wózku, takim dziecięcym, ale wzmocnionym, jaki się robi dla bliźniaków. A ponieważ moi rodzice byli rzemieślnikami rzeźniczo-wędliniarskimi, to za kawałek kiełbasy, wędliny, czegoś do zjedzenia, moi koledzy nosili mnie na plecach, kiedy była konieczność przemieszczania się do innych klas. Na lekcji sadzano mnie w ławce, dawano pióro do ręki, do maczania w atramencie była taka stalówka, krzyżówka.
Tak, pamiętam takie stalówki.
I pisałem, czytałem. Mogłem kolegom i koleżankom podpowiadać. Szkołę podstawową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ukończyłem w 1955 roku. Zapisałem się potem do szkoły średniej, ale byłem tam tylko do półrocza, ponieważ 20 lutego 1956 roku zmarła moja mama i mój dom w Strzelcach Opolskich się rozpadł. Ojciec mnie nie chciał. Większość dnia przesiadywałem u dobrych sąsiadów, mieszkających w naszym domu lub na naszej ulicy. 26 kwietnia 1956 roku po kolejnej furii mojego ojca pojechałem na wózku do Komitetu Powiatowego Partii do mojego znajomego, wówczas pierwszego sekretarza, i opowiedziałem o swojej sytuacji. On zdecydował, że karetka pogotowia zabrała mnie razem z wózkiem i zawiozła do szpitala w miejscowości Rudy Raciborskie. A stamtąd po jakimś czasie trafiłem do domu pomocy społecznej w Śremie Wielkopolskim, gdzie mogłem przebywać tylko do 18 roku życia. May 1958 przekazano mnie do nowo otwartego domu pomocy społecznej w Lublinie.
Zastanawiałam się i zastanawiam się teraz, czytając pana książkę, dlaczego mając tyle emocji w sercu, to co pan zapisuje jest tak uporządkowane, rzeczowe, opatrzone datami, nie tyle opowiedziane, co wyłożone, wyklarowane. Przed mikrofonem, kiedy nagrywaliśmy reportaże, to się zmieniało. I pomyślałam, że wszystkiemu winna jest ta stara maszyna do pisania, pamiętam ją jeszcze, stojąca u pana na biurku w DPS-ie, która zanim zaczęła służyć wierszom Joli i pana wspomnieniom, służyła do pisania podań, skarg, pism do niezliczonych urzędów odpowiedzialnych za opiekę nad niepełnosprawnymi. Bo ta maszyna to była pana, wasza szabla.
Przyjechałem do Lublina mając 19 lat. W Śremie mówiono mi, że jadę do domu młodzieżowego i będę tam prowadził sprawy kulturalno-oświatowe oraz sprawy kontaktów z miastem. Na miejscu okazało się, że jest to typowy dom starców. Byłem zszokowany. Na dodatek przydzielono mi łóżko w 12-osobowej sali. Rozpacz. Ale młodość ma swoje prawa. Zawsze podobały mi się dziewczyny. Lubiłem przebywać w ich towarzystwie. Pewnego sierpniowego dnia 1958 roku poznałem dziewczynę, przywiezioną do Lublina z Konstancina. Była podopieczną Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Patrzę na jej fotografię i żałuję, że nie mogłam jej poznać. Bo z tej fotografii patrzy na mnie wesoły uśmiech, twarz w loczkach, modnej wtedy trwałej ondulacji.
Zakochałem się w Zuzi bez pamięci, od pierwszego wejrzenia. Mając odpowiednie wózki, bardzo często jeździliśmy do Parku Saskiego na randki. Nasz ślub odbył się 20 października 1963 roku w kaplicy na pierwszym piętrze i był świętem całego domu. Po ślubie przydzielono nam własny dwuosobowy pokój. Żona pięknie robiła na drutach i haftowała, świetnie gotowała, nawet na małej maszynce elektrycznej. Zuzia była bardzo lubianą osobą. i stworzyła mi namiastkę domu rodzinnego. Moje szczęście z Zuzią trwało tylko 3 lata. Choroba żony była nieuleczalna, wykryta w późnym stadium. Bardzo chciałem, żeby nie odchodziła w szpitalu, tylko w domu, wśród znanych sobie osób. I tak się stało. Ale musiałem o to walczyć administracyjnie. Zmarła mi 15 marca 1966 roku. Czułem się bardzo samotny. Nie mogłem nawet zostać w naszym dawnym pokoju. Przeniesiono mnie, nie pytając, do sali ogólnej 6-osobowej. Kiedy przeżywałem swoje wdowieństwo, wolontariuszami w naszym domu przy Głowackiego byli alumni Seminarium Duchownego Diecezji Lubelskiej. Któregoś dnia w maju 1969 roku jeden z kleryków zawiózł mnie do katedry lubelskiej. Kazałem się podwieźć blisko obrazu Matki Bożej Płaczącej i bardzo prosto, po ludzku, bez żadnego przygotowania modlitewnego powiedziałem: Matko Boża, jestem u Ciebie. Zrób coś ze mną, bo już nie mogę wytrzymać sam. Jeszcze przed opuszczeniem katedry usłyszałem we wnętrzu głos: Nie bój się, nie będziesz sam. Jeszcze w tym samym roku przyjechała do naszego domu Jola. Była bardzo ładną blondynką, młodszą ode mnie o 4 lata. Podobnie jak ja, po przyjeździe do domu pomocy przeżywała rozpacz i rozczarowanie. Oboje byliśmy też odrzuceni przez rodzinę. Jola nie potrafiła się z tym pogodzić. Poznałem ją niedługo po nieudanej próbie samobójczej. Podcięła sobie żyły i trzeba było wzywać chirurga, żeby zszył rany. Dyrektor Stefan prosił, abym udzielił jej wsparcia. Wytłumaczył, żeby się nie załamywała i chciała żyć. W tym okresie w naszym domu nie było jeszcze windy. Żeby się dostać do Joli na 2. piętro, wchodziłem po schodach, przesuwając się przy pomocy rąk ze stopnia na stopień. Obiecała, że nie targnie się na swoje życie, jeśli z nią będę. Dałem jej słowo.
To się żenić, to tak jakby w uniesieniu w równe nogi wskoczyć w studnie.
Nie utoniesz, nie utoniesz.
Topi się, kto bierze żonę, niech się stopi, niech się spali. Byle ładnie grajcy grali, byle grali na wesele. Jak się tam syka miele, jak na żarna kula dzwończy. Niech se huka, stuka, puka. Blon zabije, przywasuje, piska, skrzypiec struną cienką. Tak podskocznie, tak i lęku. Niech się miele jak młyn wodny, w noc miesięczną, w czas pogodny. Szumiejącą niech się snuje, a niech w dźwiękach się nie kończy. Choćby usnąć w tańcowaniu, przy mieleniu, przy hukaniu, zapomnieniu, zapomnieniu, kołysaniu.
Ślub cywilny, czytam, zawarli państwo po pół roku znajomości, 3 czerwca 1970 roku. Bardzo ładne to zdjęcie. Włosy Joli uczesane w pędzelki, wygląda jak dziewczynka. Oboje jesteście na wózkach, chociaż ja zapamiętałam Jolę już leżącą na brzuchu, a nie siedzącą na wózku. Jej stołem, biurkiem, a nawet pracownią artystyczną była płasko ułożona poduszka, na której wspierała łokcie.
Jej niepełnosprawność trwała od 4. roku życia. Kiedy zachorowała na gruźlicę kości. Praktycznie całe dzieciństwo spędziła w szpitalach i ośrodkach specjalistycznych, głównie w Otwocku. Tam skończyła szkołę średnią, chciała nawet studiować polonistykę.
Jola robiła rysunki podobne do grafik. Pamiętam tę ostrą, mocną, dramatyczną, czarną kreskę. Na plastyce niespecjalnie się znam, ale jak pan pisze...
Talentem artystycznym Joli zainteresowało się Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Ówczesna pani prezes Alina Wawrzosek, dzięki której odwiedzali Jolę członkowie towarzystwa i pomagali jej w rozwoju talentu malarskiego. Dzięki temu Jola miała 6 wystaw.
Jola pisała także wiersze. I tu moja osoba radiowej redaktorki od literatury mogła się przydać. I przydawała się. Pamiętam, jak postanowiłam zebrać pieniądze na wydanie jej pierwszego tomiku, Bernadetta. Druk miał kosztować, dzisiaj to brzmi śmiesznie, 300 zł. I poszłam nawet żebrać, czego nigdy nie robiłam, do jakiegoś banku. Dostałam 100. Ktoś dołożył resztę, tomik się ukazał. Jola liczyła się z moim zdaniem. Ale bądźmy szczerzy, panie Andrzeju, wyobrażanie sobie pana żony jako anioła, który leżąc w męczeńskiej pościeli pokornie przyjmuje swój los, mijałoby się z prawdą.
W naszym środowisku nazywano ją diablicą. Była to cena, jaką płaciła za obronę swojej godności i człowieczeństwa. Jola wymagała specjalnej pielęgnacji, polegającej na zmianie położenia ciała kilka razy w ciągu doby. Pracownicy z wielkim trudem pełnili ten obowiązek. Za każdym razem pokazywali, że tak często obracanie ciała pacjentki jest dla nich uciążliwe. Ze względu na swoje talenty, Jola cieszyła się zainteresowaniem prasy, radia i telewizji. Pewnego dnia odwiedziła ją pani redaktor z Radia Lublin. Akurat w tym momencie wybuchła awantura, bo personel odmówił Joli pomocy przy toalecie. Pani redaktor, która była z nami zaprzyjaźniona, sama wykąpała Jolę.
Chyba jednak nie sama, panie Andrzeju. Pomagała mi, a może ja jej, inna wasza znajoma, pani Teresa. Sama nie dałabym rady. Ktoś musiał trzymać Jolę jak dziecko, by druga osoba ściereczką i mydłem delikatnie przecierała chorej plecy i nogi. A z tego, co pamiętam, awantura wybuchła dlatego, że Jola, dla mnie zresztą zawsze pani Jola, została już w ramach dyżuru umyta na noc. Ale miała nieszczęście zrobić nieregulaminowe siusiu po odejściu salowej. Zażądała, bardzo wystrzegając się od leżyn, by umyto ją jeszcze raz. Ale na to, mówiąc znanym nam skądinąd językiem, zgody nie było.
Któregoś dnia Jola potrzebowała umyć głowę i też jej odmówiono pomocy. Doszło do kolejnej awantury. Jola, nie widząc innego wyjścia, wysłała pismo do Miejskiego Wydziału Zdrowia o nakaz umycia głowy. Z polecenia tej instytucji umyto głowę Joli, a my za zuchwałość zostaliśmy przeniesieni do innego DPS-u położonego na głębokiej prowincji. W nowym miejscu byliśmy 8 miesięcy. Po tym czasie doszło do buntu personelu przeciwko nam. Dyrektor tego ośrodka miał kolegę, który również kierował DPS-em w dużym mieście. Zabrał więc skrzynkę wódki, wsiadł do samochodu i pojechał nas sprzedać. Pojechaliśmy tam. Ale jeszcze tego samego dnia odesłano nas jak zepsute mięso.
Płacze dziewczynka, balon uciekł jej. Ludzie mówią, nie płacz, a balonik hen. Płacze dziewczyna, chłopca trzeba jej. Ludzie mówią, nie płacz, a balonik hen. Płacze kobieta, mąż porzucił mnie. Ludzie mówią, nie płacz, a balonik hen. Płacze staruszka, mamo, dosyć łez, a balonik. stracił i niebieski jest.
Potem udało się przenieść nas do innego DPS-u w mniejszym mieście. Była to już trzecia przeprowadzka. Mieliśmy oddzielny pokój, ale personel nie był dla nas życzliwy. Pracownicy twierdzili, że skoro władze pozwoliły na nasz związek, to same powinny nas obsługiwać. Mówili też, że świat stanął na głowie, bo kto to widział, żeby dwoje trupów było razem i żeby trzeba było jeszcze przy nich coś robić. Dyrekcja tego domu zaproponowała mi, abym podpisał zgodę na leczenie psychiatryczne żony. Władze oferowały mi też pomoc w szybkim załatwieniu formalności związanych z rozwodem. Nie zgodziłem się. I to był powód do kolejnej zmiany naszego miejsca zamieszkania. Do Lublina wróciliśmy dopiero po 17 latach. Stało się to możliwe po przewrocie politycznym w 1989 roku. Wówczas zaczęto nieco bardziej dostrzegać problemy ludzi niepełnosprawnych.
Ale regulamin, sztywny jak kaganiec, nadal obowiązywał. Pisząc wspomnienia, rzadko się pan unosi, ale czasem wyrwie się jakieś zdanko.
Regulaminy w jednostkach, w których przebywałem, ukierunkowane były na pozbawienie istoty ludzkiej wszystkiego, czym żyła od lat. Trudno obiektywnie ocenić na przykład zakaz palenia tytoniu, jeżeli człowiek pali papierosy przez 30-40 lat i nagle nie może tego robić. No, siłą rzeczy buntuje się, uciekając w chorobę lub agresję.
Jeśli się jest bezbronnym, trzeba szukać sojuszników. Mądrych, dobrych, a najlepiej silnych ludzi. Na końcowych stronach swojej książeczki pisze pan...
Okazywania wdzięczności nikt mnie nie nauczył. Z tego powodu jest mi przykro i głupio. Lata mojej młodości i edukacji były okresem intensywnego leczenia. Przez większość czasu byłem zamknięty w czterech ścianach sali szpitalnej. Nie miałem więc komu i za co dziękować, ponieważ traktowano mnie tylko tak, jak nakazują regulaminy. Nie wiem, jak to się robi, żeby druga osoba poczuła, że jestem jej wdzięczny za przychylność.
A co też pan opowiada, panie Andrzeju? Nie znam chyba drugiego człowieka, który tak przy każdej okazji wyrażałby swoją wdzięczność. Mnie to aż krępuje. Nieraz nie odwiedzam pana przez rok, a kiedy wreszcie staję w drzwiach DPS-u, to pan... Och, bardzo dziękuję, że pani redaktor tak o mnie pamięta. A ta lista nazwisk, tych przyjaciół najbliższych, jak świętej pamięci ksiądz Ryszard Tujak, siostry Nazaretanki, państwo Formanowiczowie, brat Lucjan, Antoni Kojzar, Jarek Pichla i tych dalszych, głównie związanych z radiem, jak redaktor Małgorzata Raducha z programu pierwszego, no i nasza Ewa Dados. Wróćmy jednak do największej pana miłości, czyli Joli, z którą, chyba sami się tego nie spodziewaliście, udało wam się przeżyć równe 30 lat.
Na nasz jubileusz w czerwcu 2000 roku przybyło wielu przyjaciół z kraju i z zagranicy. Otrzymaliśmy wiele okolicznościowych życzeń i listów gratulacyjnych. Oraz zostaliśmy odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Była to ostatnia rocznica ślubu, którą przeżyliśmy razem. Jola po ciężkiej chorobie zmarła 11 marca 2001 roku. Próbowałem wszystkiego, żeby utrzymać ją przy życiu. Jola była konsultowana przez wielu specjalistów w kraju, między innymi w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. Lekarze stamtąd stwierdzili, że nie mogą już nic zrobić z uwagi na zaawansowane przerzuty. To była prawdziwa walka i przegraliśmy ją oboje. Thank you. Od 15 lat żyję w samotności. Nie potrafię pogodzić się z tym stanem. Aby wypełnić pustkę, udzielam się społecznie, pomagając innym. W ten sposób upływają mi kolejne dni. Gdy jednak nadejdzie wieczór, a później noc, wówczas najboleśniej odczuwam samotność. Ogarnia mnie paniczny lęk. Mimo że są ludzie, którzy nad bezpieczeństwem mojego ciała czuwają całą dobę. Duch i psychika leżą odłogiem. To bardzo boli. Dlatego uważam, że jestem przegrany. Tego długo nie da się jeść.
Kto wstawi się za nami, u Pana co drogami krętymi każe iść? Kto nas usprawiedliwi, gdy Pan się będzie dziwił, że to już właśnie my? Ja wstawię się za Tobą i z podniesioną głową dziękował będę, że Pan dał mi właśnie Ciebie w radości i w potrzebie, na lepsze i na złe. A Ty choć powiedz słowo, że zawsze byłem z Tobą, bo chciałem tak już. I razem chleb jedliśmy, i równym krokiem szliśmy wśród wichrów, pośród burz. Ty wciąż mnie ratowałaś, za rękę mnie trzymałaś, gdy z drogi chciałem zejść. A ja otuchy krople, gdy oczy miałaś mokre, nieraz musiałem nieść.
Nie należę do osób, które doznają pocieszenia, oglądając stare fotografie. Pan pewnie też nie. Ale pozwolę sobie na chwilę, w celu zmiany kierunku myśli, rozłożyć przed Panem obraz, który w swojej książce sam Pan namalował. 3 czerwca 1970 roku. Mój Boże, jak ona cieszyła się z naszego ślubu i z tego, że będzie miała kogoś bliskiego. Miała najpiękniejszy uśmiech na świecie i cudowną buzię. Do tego niebieskie oczy, prawdziwy anioł.
Natychmiast po ślubie Jola zawiadomiła o tym fakcie profesora Mariana Weissa. Ponieważ czuła się wychowanką Społecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie i ulubienicą pana profesora. Dostała od niego odpowiedź, w której stwierdził, że zawarcie związku małżeńskiego jest najważniejszym szczeblem w drabinie czynności rehabilitacyjnych. Pan profesor złożył nam serdeczne gratulacje i przekazał 2 skierowania do Iwonicza Zdroju. Do Iwonicza polecieliśmy helikopterem z lotniska w Radawcu. W sanatorium Excelsior spędziliśmy nasz miesiąc miodowy. Traktowano nas normalnie. Było oczywiste, że potrzebujemy pomocy w czynnościach dnia codziennego i nikt nie miał z tym problemu, ani z umyciem, ani z przebraniem, ani z dodatkową porcją dobrego jedzenia. Nasz pobyt w Excelsiorze przypadał na okres Bożego Narodzenia. Kolację wigilijną spożyliśmy przy jednym stole z dyrektorem sanatorium. Niby nic nadzwyczajnego, zwykły przypadek. A ta sytuacja urosła do rangi symbolu. Dlaczego w sanatorium traktowano nas zwyczajnie, a tam, gdzie żyliśmy na stałe, doznawaliśmy upokorzeń, a nawet prześladowań. Jakie jest uzasadnienie tego paradoksu?
Na prawach postscriptum do lektury pana książki Sam ze sobą Powiem, co mnie poza wspomnieniami ujmuje. Otóż wszystkie nazwy, zaimki osobowe, nawet rzeczowniki pospolite, jak mama, tata, no żona oczywiście, dom, pisze pan zawsze z dużej litery. Także imiona nieprzyjaciół. Z szacunku dla swojej przeszłości.
W dzieciństwie moi bliscy byli chyba przekonani, że niedługo umrę. Ale los spłatał im figla i żyję już 77 lat. Na dodatek miałem czelność bić się o swoje miejsce w społeczeństwie i mieć marzenia, plany życiowe, pragnienia. Aż wstyd!
A tak serio?
Dlaczego piszę? Aby coś po sobie zostawić. Normalny człowiek ma zazwyczaj dom, rodzinę, bogactwa wszelkiego rodzaju. Pamięć o nim nie zaginie. Pomyślałem sobie, że kiedy umrę, może ktoś przeczyta moje słowa. Pochodzę z rodziny katolickiej. Moja babcia ze strony mamy była osobą bardzo religijną i pracowitą. Urodziła 6 córek i 2 synów, którzy, jak wspomniałem, wybrali stan duchowny. Zmarli, piastując godność kanoników. W związku z tym ja, syn najmłodszej córki Janiny, powinienem wierzyć, że po śmierci będę miał lepiej niż teraz. Ale moja wiara jest słaba i często zastanawiam się, czy aby nie przegram, spodziewając się wiecznego bytu bez bólu i łez. Mam nadzieję, że wkrótce wszystko przestanie być dla mnie tajemnicą. Póki co jestem bardzo niecierpliwy. Pragnę przeżyć jeszcze coś wzniosłego. Chciałbym, żeby po moim istnieniu na tej ziemi pozostało coś więcej niż tylko wózek inwalidzki. Takie marzenie mam w ostatnich dniach. Ale nikt nie wie, czy ono się spełni.
Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość, prześniło, prześniło, wyśniło się do dna.
Było to słuchowisko pod tytułem Tego długo nie da się jeść, na podstawie książki Andrzeja Szymczakowskiego Sam ze sobą. W roli autora wystąpił Jan Wojciech Krzyszczak, w roli czytelniczki Maria Brzezińska, autorka scenariusza i reżyser audycji. Realizacja akustyczna Jarosław Gołowit. Producent Radio Lublin Rok 2017.